Cześć, to już 9 raz, gdy możecie podsłuchiwać rozmowy toczące się w redakcji Niebezpiecznika. Możecie nas słuchać na Spreakerze, YouTubie, w Radiu Kontestacja i rzecz jasna znajdziecie wszystkie odcinki podcastu na stronie Niebezpiecznika razem z materiałami dodatkowymi. Zachęcamy do lajkowania, subowania i szerowania niezależnie od tego, jak bardzo nie po polsku to brzmi. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować temat oszustw, skamów, przekrętów, ale skupimy się na tych, które wykorzystują telefon. I mam tu na myśli nie telefon typu smart, który jest w zasadzie małym komputerem, ale telefon jako urządzenie do rozmawiania. Piotrek i Kuba są ze mną. Zanim oddam im głos, podzielę się z wami takim swoim wstępnym spostrzeżeniem na ten temat. Oszustwa telefoniczne są nie tylko ciągle spotykane, one są ciągle skuteczne z dwóch powodów. Po pierwsze, gdy rozmawiacie z oszustem na żywo, bo najczęściej z takimi oszustwami będziemy mieli do czynienia, możecie być bardziej podatni na pewne sugestie. Zresztą każdy, kto w pracy kontaktuje się z ludźmi, wie, że jeśli masz człowieka na telefonie, to szybciej wymusisz na nim pewną reakcję niż na przykład pisząc do niego maila. Po drugie, edukacja w zakresie bezpieczeństwa, takie mam wrażenie, jest dziś zorientowana na smartfony, komputery czy urządzenia inteligentne i czasem zwyczajnie zapominamy, że przez ten głupi, nieinteligentny telefon też da się kogoś oszukać. Ciekaw jestem, Piotrku i Kubo, czy się ze mną zgodzicie?
Ja bym się z tym zgodził. Też rozbiłbym to na takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, no faktycznie edukuje się cały czas ludzi, że można ich okraść przez telefon, ale to znaczy, że coś zainstalujesz na tym telefonie i wtedy coś złego się stanie. Tak jak mówisz, nie edukuje się ludzi w dziedzinie tej socjotechniki, ale też ten drugi aspekt, o którym chciałem wspomnieć, kogo atakuje się głównie socjotechnicznie. Jak ja myślę o oszustwach telefonicznych, to co sobie wyobrażam? No ja myślę o czymś takim jak starsza osoba odbiera telefon i ktoś jej coś przedstawia. Ta osoba po pierwsze nie rozumie często, co jej się oferuje, po drugie nie wie, że te oszustwa są takie popularne i po trzecie, nawet jeżeli istnieje jakakolwiek edukacja w tej dziedzinie, to do tej osoby ta edukacja po prostu nie trafia, bo ta osoba nie korzysta z internetu, nie czyta jakichś tam technologicznych czasopism, więc jest idealnym po prostu celem do ataku. Taka typowa, starsza osoba, zupełnie nietechniczna.
Tak, ale też pisaliśmy w Niebezpieczniku o phishingu telefonicznym skierowanym w stronę, z tego co pamiętam, klientów ING, tak? Prezentowaliśmy nagranie rozmowy z oszustem, może to wsadzimy gdzieś do podcastu w trakcie, jako taki fajny przerywnik, natomiast też z tego co pamiętam, to oszust tam na kilkadziesiąt, czy nawet tam kilkaset tysięcy okradł ludzi, wyciągając loginy i hasła przez telefon. No i też rozmawiając o tym z przedstawicielem działu bezpieczeństwa z jednego banku, usłyszałem coś takiego, że wiecie co, ja mam takie wrażenie, że ludzie się na to łatwiej nabierają, bo już nie mówi się tyle o phishingu telefonicznym, ile na przykład mówiono kiedyś, kiedy on był bardziej na topie.
Ja sobie przypominam taki skam, który w ogóle jakby nie działał nie tylko na telefonie, ale był jeszcze w życiu face to face, w rzeczywistości on miał miejsce. Czyli goście, którzy chyba podszywali pod telekomunikację polską jeszcze wtedy i pukali do drzwi, mówili, że muszą coś zweryfikować, sprawdzić fakturę, czy prosili o pokazanie tej faktury i prosili o telefon. Na tym telefonie oni wbijali numer wyboru preselekcji. Nie wiem, czy kojarzycie, był taki czas, kiedy rozmowy międzymiastowe chyba zostały uwolnione, czyli weszło kilku operatorów, nie tylko TPS-a mogła te rozmowy zestawiać. I oczywiście były różne ceny. Niektórzy z tych operatorów mieli korzystniejsze ceny niż TPS-a, ale żeby z takiego operatora korzystać, trzeba było pomiędzy numerem kierunkowym miasta a numerem docelowym wrzucić ten kod preselekcji, czyli wskazanie operatora. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale tam chyba było jakieś
10.33,
10.44, jakieś takie rzeczy było, ale można było też na telefonie kodem odpowiednim ustawić, wybrać domyślnie tego operatora, czyli nie trzeba było za każdym razem tego 10 coś tam wstukiwać. No i pojawiła się wtedy taka fala, może nie tyle oszustów, co prawdopodobnie kreatywnych sprzedawców, przedstawicieli danych takich bardziej szemranych operatorów, którzy na szereg różnych sposobów pukali do drzwi, podawali się za pracowników telekomunikacji, coś weryfikowali, rzekomo sprawdzali i nawet nie dzwonili z tego telefonu, no bo to mogłoby wzbudzić podejrzenie oczywiście, że ktoś tam, nie wiem, impulsy nam nabija, na to ludzie byli przeczuleni, ale oni wstukiwali bardzo szybciutko ten kod, żeby coś rzekomo zweryfikować, a tak naprawdę ustawiali tą preselekcję. Zresztą tych kodów na centralkach cyfrowych jest zdecydowanie więcej i ktoś nam może rzeczywiście, mając dostęp naszego telefonu, ustawić na przykład przekierowanie rozmów przechodzących z numeru stacjonarnego na jakiś inny, gdyby chciał z jakiegoś powodu je, nie wiem, przechwycić. No teraz ciężko mi jest sobie chyba wyobrazić osoby, które rzeczywiście do tych telefonów stacjonarnych są tak przywiązane, jednak chyba każdy, a chociaż może tutaj żyje w jakiejś bańce, ale sporo osób chyba jednak korzysta z telefonów komórkowych, nawet osoby starsze te telefony komórkowe mają z prostego powodu, jak gdzieś idą i rodzina boi się, że nie wiem, zasłabną, gorzej się poczują, no to jednak pod ręką będą miały ten telefon komórkowy, którym mogą bardzo szybko jednym przyciskiem zadzwonić po bliskich, czy poinformować ich, że coś złego się stało, takim tym panic buttonem są takie modele telefonów dedykowane osobom starszym, niż jednak będą chodziły z tym telefonem stacjonarnym.
Gdybyśmy chcieli stworzyć jakieś, nie wiem, klasyfikacje oszustw telefonicznych, to chyba w ogóle by należało zacząć od czegoś, co nie jest dosłownie oszustwem, tylko powiedzmy ogólnie nieuczciwą praktyką handlową. Tak jak wspomniałeś o tych kodach preselekcji, ale całkiem niedawno słyszeliśmy o tym, że na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchamiał postępowania w sprawie operatorów, którzy dzwonili do ludzi, sugerując, że są dotychczasowym operatorem. I tam działy się dwie rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Po pierwsze, no, było to wprowadzenie w błąd. Z tego, co pamiętam, to były firmy o nazwie Twoja Telekomunikacja i TP Razem. W ogóle Twoja Telekomunikacja, która się miała kojarzyć starszym ludziom, zwłaszcza z Telekomunikacją Polską, czy TP Razem z tym TP. I też w czasie tych rozmów ludzie rzekomo w celu weryfikacji podawali dane swoje osobowe, a w rzeczywistości zawierali umowę, o czym dowiadywali się, jak przychodził do nich rachunek od innego operatora. Tam niefajne było samo podawanie się za innego operatora, natomiast tutaj możemy gładko przejść do innego tematu. Bardzo często niestety spotykamy się z takimi sytuacjami, że dzwonią do nas przedstawiciele różnych firm i chcą nas weryfikować. I zaczyna się rozmowa od czegoś takiego: dzień dobry, jestem przedstawicielem banku, mam nadzieję, że rozmawiam z właściwym klientem, proszę o pana PESEL. Mnie osobiście bardzo razi to, jak często jestem proszony o PESEL w różnych rozmowach, przy czym ja tego najczęściej nie robię i kiedy tylko mogę, to się rozłączam, ale utrwaliła się taka praktyka na rynku, że weryfikujemy klienta, no i proszę, kliencie, podaj. Ja wiem, że niektóre osoby próbują to jakby, że tak powiem, hakować i mówią, no to skoro jest pan faktycznie przedstawicielem danej firmy, to proszę mi powiedzieć, nie wiem, dwie ostatnie cyfry mojego PESEL-u, choć wcale bym się nie zdziwił, gdyby ktoś, kto chciał wykradać dane osobowe przez telefon, a przecież z takimi sytuacjami też mieliśmy do czynienia, gdyby ten oszust był częściowo przygotowany. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale moim zdaniem jest taka niepokojąca praktyka na rynku, którą należałoby zmienić, kiedy dzwoni konsultant i z miejsca chce danych osobowych.
Ja miałem taką sytuację. Byłem przekonany dosłownie na 100%, że jest to jakiś skam. Zadzwonił do mnie ktoś, kto podał się za konsultanta i tak dosłownie w 5 sekundach próbował wyciągnąć mnóstwo danych osobowych, czyli dzwoni, dzień dobry, jestem z banku tam XYZ, proszę pana imię, nazwisko, nazwisko pańskie matki oraz PESEL. W zasadzie uczę ludzi, aby tego nie robić. To wyglądało tak strasznie, strasznie podejrzanie. Odmówiłem, no ale było to związane z jakąś nie tyle ofertą, co informacją odnośnie mojego rachunku, więc sugerował mi, że jest to coś ważnego. Jako że byłem na 100% przekonany, że to nie jest ok, zapytałem o imię, nazwisko, stanowisko, zapytałem o to, w jakiej jednostce pracuję i po prostu go zweryfikowałem, czyli zadzwoniłem tam i zapytałem, czy ktoś taki tam jest. Umówiłem się potem na to, aby ten człowiek oddzwonił do mnie za jakieś 10 minut, no i wtedy dopiero kontynuowaliśmy. Ale powiem szczerze, że jak coś takiego usłyszałem, po prostu ktoś z miejsca w ciągu kilku sekund prosi mnie o kilka rzeczy, no to jest to aż dziwne. Tym bardziej, czy żeby przekazać komuś informację typu, nie wiem, ma pan na koncie debet, czy faktycznie potrzebuje do tego nazwisko pańskie matki, czy faktycznie potrzebuje do tego numer PESEL, czy nie da się tego zrobić jakoś inaczej, na przykład proszę tam 1, 7 i 10 cyfrę telekodu. Według mnie w tą stronę powinno się iść, a nie właśnie dane osobowe, które są po prostu no, przekazywane telefonicznie.
Niektóre firmy próbują stosować weryfikację w rodzaju, że na przykład sprawdzimy pewne cyfry PESEL-u, ale spotkałem się też z historią zasłyszaną od innej osoby i przyznaję, że nie zetknąłem się z tym nigdy, badając jakieś tam skamy, ale podobno oszust dzwonił do kogoś i prosił o pewne cyfry PESEL-u i dzwonił do tej samej osoby na przykład za 4 miesiące, prosząc o inne cyfry. Potrafił odczekać nawet do 1,5 roku, żeby na raty zebrać sobie dane osobowe. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, czy coś kojarzycie, ale taka historia też gdzieś mi się przewinęła i zastanowiło mnie to pod tym kątem, że nawet weryfikacja niby po częściowych danych nie daje nie daje pełnej ochrony przed wyłudzeniem.
No to jest super sprytne, bo jeśli ktoś rzeczywiście robi ten scam na skalę masową, to może sobie to rozłożyć na raty i wtedy wzbudzać mniej podejrzeń. Ale dzisiaj w sumie żyjemy chyba w takich czasach, gdzie zebranie danych na temat jakiejś ofiary, a już tym bardziej na temat przypadkowej osoby, w sensie ja niekoniecznie chcę zaatakować ciebie Marcin, tak, czy ciebie Kuba, tylko po prostu chcę znaleźć jakiegoś jelenia, którego szukam, to w internecie są osoby, których dane pozyskać jest stosunkowo prosto, dane osobowe, różnego rodzaju i skany dowodów, skany prawa jazdy. Uzupełnić je można po krótkim wywiadzie i przeglądzie sieci społecznościowych dodatkowymi informacjami, a jak do tego dołożymy serwisy, które nam zrobią uzupełnienie danych na podstawie numeru telefonu, czyli wskazanie imienia i nazwiska abonenta. Są takie serwisy, SyncMe, TrueCaller ID, Full Contact, tego jest masa, chociaż tu muszę ciekawostkę powiedzieć. Zauważyłem, że te serwisy przestały na przykład przetwarzać mój numer telefonu i numery telefonów moich znajomych, o których wiem, że w tych bazach byli zmapowani. Jak te serwisy działają, bo może też nie wszyscy wiedzą. Te serwisy działają na takiej zasadzie, że dzisiaj ludzie na smartfonach instalują różnego rodzaju aplikacje, żeby ustrzec się przed telemarketerami. Czyli jak nie chcesz, żeby ktoś do ciebie dzwonił, masz jakieś rozmowy z numerów, których nie kojarzysz, to ideą takiej aplikacji jest odrzucenie czy zasygnalizowanie, że właśnie dzwoni do ciebie ktoś, kto ci będzie chciał garnki opchnąć i możesz tą rozmowę zrzucić albo z automatu w ogóle zrzucać. Taka aplikacja jest super, tylko że ona na wstępie, na dzień dobry prosi o dostęp do twojej książki kontaktowej, no żeby mogła rozróżnić tych, którzy dzwonią od nieznajomych i od twoich znajomych, twoich przyjaciół, twoich kontaktów. Problem jest taki oczywiście, że te aplikacje, ponieważ są darmowe, to na czymś muszą zarabiać i one zarabiają na harwestowaniu, zbieraniu danych z książek kontaktowych, wyłuskują te dane, wrzucają na swoje serwery i pozwalają na zwrotne odpytanie. I SyncMe, TrueCaller pozwalają to robić. TrueCaller jest jeszcze o tyle cwaną aplikacją, że w internecie, żeby odpytać o swój numer czy czyjś numer, trzeba się zalogować kontem Google'a. Czyli jak ktoś się zaloguje tym kontem Google'a, a ma telefon z Androidem, ma na tym koncie synchronizowane swoje kontakty, no to chciał sprawdzić, do kogo należy jeden numer telefonu, a tak naprawdę przekazał tej aplikacji, twórcom tej aplikacji, do bazy danych wszystkie swoje kontakty, które miał podpięte do konta Google'a, bo oczywiście przed wyszukiwaniem jest prośba o to, żeby się uwierzytelnić kontem Google'a i że aplikacja będzie miała dostęp do książki kontaktowej czy do tych adresów, więc te dane są zbierane, one są dostępne i ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć, to jest to, bo ja te aplikacje pokazuję w trakcie wykładów, w trakcie demonstracji wrzucam numer telefonu i bach, pojawia się imię i nazwisko, to na wielu osobach jakby robi niesamowite wrażenie, bo nagle sobie uświadamiają, że ich numer telefonu, chociaż sami dbają o to, żeby podawać go wybranym osobom, wyleciał do chmury, bo któryś z ich znajomych, kto ma tą osobę w kontaktach, tak naprawdę nie zrozumiał, jak taka aplikacja jedna, druga czy trzecia działa i tym numerem telefonów bezwiednie, przecież niezłośliwie, się podzielił. I zauważyłem, że po wejściu RODO numery telefonów większości znanych mi Polaków z tej aplikacji zniknęły. Nie wiem, czy wy tam byliście wcześniej, czy testowaliście swoje numery na tych serwisach, ale może zweryfikujecie też, czy wasze się pojawiły. Moje i moich znajomych, o których wiem, że byli zmapowani w tej aplikacji, nagle cisza, jak makiem zasiał, ktoś te rekordy usunął. Być może te serwisy przestraszyły się trochę tego, że no nie do końca posiadały zgodę tych osób, bo moje na pewno nie miały, na to, żeby je mapować numer telefonu do imienia i nazwiska, a to już jest chyba całkiem dobra para, która pozwala kogoś zidentyfikować.
Ja chciałem wrócić jeszcze do jednej rzeczy. Tak jak mówiliście odnośnie pozyskiwania numeru PESEL na raty, czyli zapytaj o kilka cyfr, potem wróć, zapytaj o kilka cyfr. Tak wpadło mi do głowy, że można byłoby to trochę zoptymalizować. To nie jest biznesplan, więc nie w ten sposób na to patrzcie, ale w zasadzie wystarczy człowieka zapytać o 4 cyfry z numeru PESEL, czyli od 7 do 10. To są te cyfry, których no nie da się znikąd pozyskać, bo 6 pierwszych to jest w zasadzie data urodzenia. Datę urodzenia no można dość prosto z mediów społecznościowych, typu jakieś Facebook i LinkedIn. 4 następne cyfry, no to są cyfry, które należy wyciągnąć od naszej ofiary. Ostatnia cyfra, można ją zbrutforsować, no bo to jest suma kontrolna. Więc da się algorytmem to wygenerować.
A nawet przedostatni nie potrzebujesz, bo na przedostatni jest płeć zakodowana.
Jest płeć zakodowana, to prawda.
Czyli obniżasz sobie o połowę przestrzeń do zgadywania, nie?
No tak, tylko że no nie byłoby to takie proste. Tak naprawdę no, dla faceta masz 5 możliwości, czy tam 4, bo zera się nie stosuje, ale nie wiadomo, która z tych 4 możliwości jest zastosowana w przypadku tej konkretnej ofiary. I jeżeli trafisz na przykład, że to jest, nie wiem, 2 i w tym momencie, jest... rozumiesz, wygenerujesz sobie ostatnią cyfrę kontrolną, to nie będzie jego PESEL. Więc musisz jednak pobrać te konkretne cyfry. Poza tym w trakcie rozmowy telefonicznej można zapytać kogoś o datę urodzenia. Na zasadzie w ramach weryfikacji pytam data urodzenia, czyli wcale nie pytam o PESEL, a następnie o 4 cyfry, czyli już mamy tak naprawdę wszystkie minus 1 i ostatnią sobie generuję i gotowe. Więc da się to wyciągnąć.
Tak, ale oprócz tego, że w czasie rozmowy telefonicznej możesz wyciągać dane, które zdobędziesz gdzie indziej, to jedną fajną rzecz możesz zdobyć tylko w trakcie rozmowy. Jaką? Próbkę głosu.
Tak.
I nie mówię tutaj wcale o rzeczach typu biometria i tak dalej, chociaż jeśli systemy identyfikacji biometrycznej będą się rozwijać, to nie wiem, czy się nie doczekamy oszustw polegających na kradzieży próbek głosu w tym celu. Natomiast w ubiegłym roku były doniesienia o oszustwie telefonicznym polegającym na tym, że ktoś dzwonił z nieznanego numeru i zadawał kilka razy czasem pytanie, czy pani mnie słyszy. Jeśli osoby potwierdzały, tak, słyszę i mówiły też tam jakieś inne rzeczy, później dowiadywały się, że mają gdzieś tam pozawierane umowy, które rzekomo były autoryzowane telefonicznie, no i to nagranie jest.
Ale czy widziałeś rzeczywisty taki przypadek? Bo ja też o tym słyszałem. Nawet były artykuły w różnych serwisach, ale nikt nie wskazał konkretnego przypadku. Jakoś tak skłaniam się ku temu, że to jest taki urban legend, czyli wszyscy o tym mówią, wszyscy się tego boją, jak tego mitycznego gościa, który chodzi z terminalem po autobusie i nabija ludziom karty zbliżeniowe na 50 zł, ale jakiegoś takiego realnego przypadku nie ma. No, do redakcji, do nas też nikt nie napisał w związku z takim fraudem, więc może teraz jak nas ktoś słucha i kiedyś powiedział tak w rozmowie telefonicznej i go coś spotkało, to może by się odezwał i dał nam znać, kto to.
Tak, druga rzecz, że oczywiście ja mam na uwadze, że no można by było na różne sposoby taką umowę podważać, bo z tego co pamiętam to newsy na ten temat, bo faktycznie opieram się tutaj na newsach, mówiły, że o, tu powiesz i już tracisz pieniądze, już wszystko. No, no też nie chcę mi się do końca w to wierzyć. Jeśli ktoś przechodził te różne procedury, to raczej podejrzewam, że dowodem takim solidnym mogłoby być nagranie całej rozmowy, gdzie komuś odczytano jakieś tam klauzule i on potwierdził. Być może dałoby się to łatwo kwestionować. Natomiast nie wykluczam jednego, że prędzej czy później, jeśli do tej pory nikt tego nie zrobił, że sama kradzież próbki głosu była do czegoś wykorzystywana, to podejrzewam, że kiedyś to nastąpi. Przecież Ministerstwo Finansów w Polsce testowało możliwość identyfikacji ludzi po głosie.
I chyba BZW BEK wdrożył taką biometrię jako element systemu antyfraudowego.
Wiele banków w Polsce już to wdrożyło. Testowo tak naprawdę i nie dla wszystkich klientów. Ja sobie nawet listę zrobiłem. BZW BK jest wdrożone. BGŻ, PNB Paribas i HSBC. HSBC był pierwszy. Ciekawostka, bo ten system rozpoznawania głosu, jak on dokładnie działa? Trzeba wypowiedzieć konkretną frazę, czyli nie jakieś swoje hasło typu, nie wiem, abrakadabra, tylko wypowiada się zawsze tą samą frazę i ona brzmi: mój głos jest moim hasłem. Czyli w ten sposób, gdy odczyta się coś takiego, no jest jakaś tam analiza robiona, czary, mary, my tego nie musimy rozumieć i wtedy wiadomo, czy to jest ta osoba, czy też nie. Jest to coś, co umożliwia nam połączenie się z konsultantem i zautoryzowanie się, że my to my. No i teraz teoretyczny atak, bo nikt go nie zastosował w praktyce, no mógłby wyglądać tak, aby wyciągnąć od kogoś konkretne słowa albo jakoś te słowa zmodyfikować tak, aby brzmiało to, tak jakby ta osoba to wypowiedziała. Pytanie, czy realnie dałoby się to zastosować i jakby na to zareagował taki system rozpoznawania dźwięku, no ale tak to wyglądało, więc już jakaś biometria głosowa jest w Polsce stosowana. Może nie powszechnie, ale jest.
Ale to mamy chyba takie przypadki, gdzie teraz nazywa się je deepfake'ami, bardziej tutaj chodzi o wideo, tak? Czyli mamy jakieś ujęcia twarzy pana prezydenta jednego czy drugiego, mamy aktora, który siedzi obok i mamy algorytm mapowania ust aktora na ruch ust, czy tak naprawdę modyfikację graficzną obrazu faktycznej osoby, czy w tym przypadku nie tam prezydenta. Ja widziałem takie podróbki.
Poza tym powstał ten nowy system od Adobe, nie wiem czy kojarzysz. System od Adobe, który może, on się nazywał vocal, czy jakoś tak się to zwie, to jest taki Photoshop dla głosu. Nie wiem, czy widziałeś prezentację czegoś takiego, ale powiem szczerze, że robi wrażenie.
Ja byłem na wykładzie Mateusza Bitnickiego na InfoSherze, czyli naszego trenera ze szkolenia bezpieczeństwa aplikacji mobilnych, i on pokazywał, on właśnie mówił o tych algorytmach artificial intelligence, machine learningu, i tam miał też taki bardzo ciekawy fragment na temat tych deepfake'ów, gdzie rzeczywiście ktoś zrobił taką gadającą głowę prezydenta Obamy, jeśli dobrze pamiętam, który mówił jakieś tam bzdury. On tego nie powiedział, no ale brzmiało i wyglądało to no niesamowicie wiarygodnie. I nie wiem, czy to był posklejany dźwięk, czy może już właśnie można robić ten Photoshop dźwiękowi, tak jak mówisz. A z drugiej strony przypominam sobie, że są też brzuchomówcy, czy w ogóle ludzie, którzy naśladują głosy różne, i ciekawe, jak wtedy to działa. A z drugiej strony, teraz jakby rzucając sam sobie kłody pod nogi, kojarzę też takie badania, które mówiły o tym, że jeśli nagrywasz próbkę głosu, tak jak nie wiem, teraz ja powiem tak, 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 i ktoś to za chwilę nagra i wykorzysta w rozmowie telefonicznej do wzięcia na mnie jakiejś umowy, to w tych próbkach dźwiękowych można gdzieś znaleźć jakieś tło z sieci elektrycznej, która wskazuje na to, kiedy dane nagranie było rzeczywiście sporządzone, ponieważ w danych miastach jest fluktuacja sieci energetycznych dostarczających prąd do danego pomieszczenia, i to znajduje swoje odzwierciedlenie w różnego rodzaju nagraniach. Jakimś specjalnym oprogramowaniem można do tego dojść, tak? O ile oczywiście w każdym mieście jest ktoś, kto nagrywa to tło i później jest w stanie porównać odpowiednie fluktuacje z jakimś materiałem źródłowym, no to może oszacować, kiedy dane nagranie było tworzone w czasie. To przypuszczam, że Marcin będzie może na ten temat coś więcej wiedział jako osoba, która się dźwiękiem profesjonalnie zajmuje.
Nie, słyszałem o tym, ale problem mam ten sam, o którym mówiłeś, że trzeba by było mieć próbki. No, nie wiem, nikt chyba nie prowadzi takiego nagrania ciągłego.
Tak, przed Snowdenem też ludzie mówili, że nikt nie podsłuchuje internetu.
Dobra, nie wiem, w każdym razie no, wymagałoby to sporo przygotowań, gdybyś po prostu chciał to zrobić, nie? Bo czytałem o tym faktycznie, ale...
Taki fingerprinting, no nie? To się chyba nazywało fingerprinting ścieżek dźwiękowych.
Jeśli już mówimy o brzuchomówcach czy parodystach, to naukowcy z University of Eastern Finland prowadzili takie badania, czy parodysta profesjonalny mógłby oszukać system rozpoznawania głosu. I okazywało się, że tak, można było to oszukać. Ja nie pamiętam teraz dokładnych wyników badań, ale... No, wiem, że odsetek tych udanych oszukań był znaczący. I co jeszcze? Należy tu rozróżnić systemy rozpoznawania głosu, które możemy mieć w jakichś tam wirtualnych asystentach czy tym podobnych zabawkach, czy jakie mogą być wdrażane na jakichś infoliniach, a czym innym będzie taka pogłębiona analiza dźwięku, którą prowadzą służby. Obawiam się, znaczy dobrze, że tak jest, że służby byłoby oszukać o wiele trudniej. Natomiast rzeczywiście te systemy do rozpoznawania głosu, które istnieją, mogą być przynajmniej w niektórych przypadkach oszukane przez zawodowych parodystów. Dobra, a inne skamy telefoniczne? W zasadzie o czym wspomnieliśmy? Wspomnieliśmy o wyłudzeniach danych phishing, czyli ktoś dzwoni i potrzebuje loginu i hasła, tak? Na przykład w celu weryfikacji. Mamy niewłaściwy marketing, co jeszcze da się tutaj wymyślić?
Ja raz dostałem ciekawy telefon, zadzwoniła do mnie jakaś pani, powiedziała, że zostałem wylosowany, oczywiście nagroda jest już przyznana, wszystko fajnie, no i tutaj nie prosiła mnie o żadne dane osobowe. Zero danych osobowych, tylko tam powiedziała, że wygrałem suszarkę. Suszarka o wartości 200 ileś tam złotych jest już moja. Pytanie, na jaki adres mogą wysłać? Tylko imię, nazwisko i adres mój, gdzie to można wysłać. Oczywiście, no ja powiedziałem, że nie brałem w niczym udziału, nie za bardzo jestem w stanie podać, ale dobra, chciałem ciągnąć tą zabawę, już czuję jakiś podstęp, coś tam podaję, imię, nazwisko prawdziwe podałem, no ale adres jakiś nijaki. Chciałem zobaczyć po prostu, co się dalej stanie. No co się dalej staje? Pani powiedziała, że wyślą mi tą suszarkę, tylko oczywiście wyślą to jako przesyłkę ubezpieczoną. Ubezpieczenie pokryją oni, ale ja pokryję koszty wysyłki, no bo tak to musi być, że muszą się podzielić. No to będzie fair. Koszty przesyłki 19 zł. Tylko tyle. No i że pani mi tylko poda linka, gdzie należy wejść, wykonać przelew, pobierają 19 zł, suszarkę wysyłają i jest moja. Nie ciągnąłem tego dalej, podziękowałem, ale domyślam się, na czym to może polegać. No prawdopodobnie na zebraniu od kilku naiwnych osób po te 19 zł. No prawdopodobnie, jeśli ktoś by mnie oszukał na tak niewielką kwotę, no nie zgłoszę tego na policję. Prawdopodobnie też nie będę wiedział, co i jak zgłosić. Dzwoni mi jakiś tam numer, który tam jest +22, czyli prawdopodobnie Warszawa, ale znając życie, to pewnie jakiś VoIP albo call center. Nic z tym nie zrobię, a oni mają moje tam paręnaście złotych, więc jest to jakaś też forma naciągnięcia. I też takie podszycie się na zasadzie, wylosowaliśmy pana numer, no ale pytanie skąd, z jakiej puli, skąd macie mój numer telefonu. Zwykle, gdy pytam takie osoby, skąd mają mój numer telefonu, no to co słyszę w słuchawce? Pip, 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 rozłączenie. Po prostu, zerwana rozmowa, tego mi nie powiedzą.
A nie słyszysz, że wygenerowany losowo?
Czasami słyszę, ale bardzo często, bardzo często po prostu się ktoś rozłącza. Na zasadzie już czują, że tutaj, tu nie wyjdzie przekręt. Albo tu nie wyjdzie jakieś dalsze, nie wiem, zaciąganie na sprzedaż garnków albo czegoś tam. Szkoda im czasu, po prostu. Więc najczęściej się rozłączają.
Co do generowania numerów losowo, to od razu sobie wyjaśnijmy. Gdyby ktoś wchodził w dyskusję z panią, która dzwoni z takiej firmy, która generuje, a ja czasem sobie wchodzę w tę dyskusję, chociaż wiem, że to też no, jest osoba, która jest jakby szeregowym w tym całym przedsięwzięciu, ale pamiętajmy, rzeczywiście, gdyby ktoś generował losowo numery telefonów, to nie byłoby to przetwarzanie danych osobowych tam w rozumieniu RODO i tak dalej, chociaż pamiętajmy, że mamy jeszcze przepisy prawa telekomunikacyjnego, artykuł 172, jeśli dobrze pamiętam, zabrania używania końcowych urządzeń w sieci telekomunikacyjnej, ale to też dotyczy komputerów, to są tak zwane przepisy antyspamowe, które po prostu zabraniają do nas dzwonić, jeśli nie wyraziliśmy na to wcześniej zgody. I nawet jeśli nie wchodzi tu w grę ochrona danych osobowych, to te przepisy prawa telekomunikacyjnego jak najbardziej. A inna rzecz, że ostatnio odbyłem taką dość ciekawą rozmowę z człowiekiem, który pracował w pewnej firmie, która dzwoniła do ludzi z takimi dość dziwnymi propozycjami i ten człowiek mi powiedział wprost, oni mieli mówić wszystkim, że numery były wygenerowane losowo, ale jak najbardziej baza danych tam była w użyciu i mogła pochodzić zwłaszcza od jednego operatora. Teraz nie mam na tyle konkretnych, znaczy nie mam na tyle konkretów, żeby rzucić tutaj nazwą operatora, ale wygląda na to, że baza była i niekoniecznie była pozyskana legalnie.
A nazwa operatora się zaczyna od spółgłoski czy samogłoski?
Od spółgłoski.
P?
Nie, będę się tego naciągał.
No dobra, ale to tak jeszcze a propos tego, co Kuba mówił, że mało wiarygodne jest, jak ktoś do nas dzwoni, nie wiemy, kto dzwoni, tak? Ale ta nowa fala ataków, która się zaczęła na początku tego roku, ataków z wykorzystaniem SMS-ów, ona już trochę ludziom, nawet takim czujnym, w głowie pomieszała, bo dostajecie SMS-a z Biedronki. Robicie zakupy w Biedronce?
Robimy.
Czasami.
No, jest szansa, że sporo osób robi, bo tam chyba nawet analiza, jak się ta cudowna firma nazywała, która robi analizę, robiła analizę Openera rok temu?
Selective.
Tak, Selective właśnie. No. Selective tam miał chyba tak, że wśród uczestników Openera ponad 70% to byli klienci Lidla i Biedronki, więc możemy założyć, że każdy kiedyś gdzieś tam coś w Biedronce prawdopodobnie kupił. No i dostajecie SMS-a od Biedronki. Sporo osób kupując coś w Biedronce bierze udział w różnego rodzaju programach lojalnościowych, no i w większości tych programów jednak numer telefonu się podaje. Sporo osób z tych programów lojalnościowych od faktycznej Biedronki dostaje raz na jakiś czas SMS-y typu wpadaj po ogórki, bo są tam, nie wiem, 5% taniej, albo kup dwa wina, trzecie dostaniesz gratis, no jakieś tam różne akcje są, tak? I to są prawdziwe akcje. I ludzie zainteresowani tymi promocjami, okazjami, korzystają z nich i przyzwyczajają się do tego, że raz na jakiś czas przyjdzie SMS od Biedronki i w tym SMS-ie będzie okazja. No i zaczęły przychodzić SMS-y od Biedronki, które mówiły o tym, że się wygrało bon na 300 zł. No więc jak do tej pory te SMS-y mnie nie oszukiwały, a wszystkie SMS-y od Biedronki wątkują się w jednej rozmowie na telefonach komórkowych, tak? Więc nadawca jak jest Biedronka, to wszystko trafia na konto tej Biedronki, która do tej pory klientów nie oszukiwała. Aż tu nagle przestępca podpisuje SMS-y jako Biedronka, wysyła do setek tysięcy, dziesiątków tysięcy numerów telefonów w Polsce. Ludzie dostają te SMS-y im się wątkują z tymi prawdziwymi SMS-ami od Biedronki, tymi, które zweryfikowali, że te ogórki rzeczywiście były tanie i że dostali trzecią flaszkę, jak dwie kupili i tak dalej. No i nagle no po prostu im odejmuje zdrowy rozsądek, no bo też ciężko jest osobie nietechnicznej. No my żyjemy w takim kręgu i mamy taką, a nie inną wiedzę, że pewnie byśmy się zorientowali, że coś tu jest nie tak. 300 zł, tylko wypełnij formularz, ale sporo osób się na to dał złapać, czyli w tych SMS-ach od Biedronki, które rzekomo mówiły, że wow, jesteś super klientem, wygrałeś 300, był link do strony internetowej, która wyłudzała, zbierała dane osobowe i tam później jeszcze prosiła o podanie numeru karty płatniczej. To już jest mocno podejrzane, ale no niestety były takie osoby, które dla tych 300 te dane karty płatniczej podały. Co ciekawe, nawet pomimo tego, że ten formularz zbierania danych z karty płatniczej był w języku angielskim, więc jaka była determinacja wśród klientów Biedronki do tego, żeby te 300 zł dostać. Więc do czego zmierzam? Do tego przede wszystkim, że w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest oszustom, korzystając z technologii, podszyć się pod kogoś, bo mówimy tu nie tylko o tym, że można ustawić numer, nazwę nadawcy na dowolną i się zawątkować z Biedronką, z Lidrem, czy tam Wistulą, czy kimkolwiek, kto takie SMS-y reklamowe wysyła, ale również można się podszyć w rozmowie telefonicznej. Można zadzwonić do kogoś z dowolnego numeru, można zespufować caller ID i w zasadzie każdy, kto mniej lub bardziej się VoIP-em zajmował, zdaje sobie z tego sprawę, że to jest kwestia edycji jednego czy drugiego nagłówka, żeby taka rozmowa wychodząca prezentowała się inaczej niż w rzeczywistości. Sieci telekomunikacyjne wcale nie są lepiej zabezpieczone pod tym kątem, jak protokół SMTP służący do wymiany poczty e-mail. Przyzwyczailiśmy się, że w e-mailu można się pod kogoś podszyć, no ale to, że ktoś może do nas zadzwonić z dowolnego numeru albo wysłać SMS-a z dowolnego numeru, dalej jest jakby poza wyobrażeniem większości z nas, dlatego że te ataki są mniej popularne, no i to magiczne urządzenie, telefon dla większości no, jest czymś, co jest czarnym pudełkiem, nie wiadomo jak to dokładnie działa. Mało osób podejrzewa, że SMS też ma pewien format, można edytować poszczególne pola i można takie fałszywe rzeczy do sieci operatorskiej wprowadzać.
Przypomniałeś mi fascynującą historię, która spłynęła do nas na skrzynkę redakcyjną. Jest to naprawdę nietypowa historia. W skrócie o co chodzi. W pewnym bloku gdzieś w Polsce czuć w nocy na korytarzu, że ktoś gdzieś w którymś mieszkaniu pali marihuanę. No i napisał do nas czytelnik, do którego wyzwania sąsiadka, sugerując mu, że ona wie, że to on pali tą marihuanę. No i prosi go, żeby tam albo sobie wyszedł na balkon, albo uszczelnił drzwi, czy coś takiego. Z tym, że ta sąsiadka dzwoniła w dziwnych godzinach z telefonu nieznanego i za każdym razem brzmiała dziwnie tak samo.
Nawet się zapętlała z tego, co czytelnik mówił, tak? Że jak...
Tak, to znaczy ja podejrzewam i warto też o tym pamiętać, że ktoś mógł użyć tutaj technologii text-to-speech. Są dostępne w sieci takie rozwiązania, że możecie sobie wykonać rozmowę VoIP, wpisując pewien tekst, który zostanie automatycznie przeczytany.
Iwoną.
Chociaż jeśli ktoś planuje grubszy wałek, to można sobie gdzieś tam na odpowiednim forum znaleźć tak zwanego lektora do odczytania pewnej rzeczy, no ale to już więcej kosztuje. Są też dostępne, pamiętajmy, zmieniacze głosu, chociaż one no, moim zdaniem są dalekie od doskonałości, ale teoretycznie może być tak, że ktoś, kto jest mężczyzną, zadzwoni do nas jako kobieta, chociaż brzmi to dziwnie, jak dla mnie przynajmniej. I z tego, co mi wiadomo, to jeden, ten oszust, o którym wspominałem wcześniej, robił phishing skierowany na klientów ING, on też czasami z tego zmieniacza głosu korzystał, co wiem od osoby zbliżonej do śledztwa w jego sprawie. Tak więc warto może też wspomnieć, że takie rozwiązania dla oszustów są. I nie tylko dla oszustów, bo oczywiście często pada pytanie na szkoleniach, gdy o tym mówimy, czy to jest legalne? To jest legalne, że można zadzwonić z innego numeru? No, jest legalne. Zresztą na przykład spoofing SMS-owy jest powszechny wśród firm. Zwyczajnie, jeśli dostajemy SMS-y, dajmy na to od ING Banku czy od Biedronki, no to de facto przecież nie widzimy właściwego numeru nadawcy, tylko jakiś tam zmieniony identyfikator, także jest to legalne, natomiast nielegalne jest oszukiwanie.
Ale spoofing to jest ustawianie jakiejś treści, tak? Natomiast czym innym jest sam spoofing, czy możliwość edycji tego pola nadawcy na dowolną treść, a czym innym jest jakby świadome podszywanie się, bo jeśli ING wysyła jako ING, to spoko, ale jeśli my zaczniemy wysyłać SMS-y jako ING, to już mniej spoko, tak? Chyba, że wymyślimy jakiś kreatywny skrót typu, że to jest internet, notification, gateway, nie wiem, i będziemy się tego trzymali, tak jak było z tym Gmailem i Towarzystwem Artystów bodajże, czy coś takiego, nie?
I
literatów, tak. Brawo za pomysłowość. A propos tego case'a, o którym wspomniałeś, tam jest jeszcze jedna fajna rzecz, bo nasz czytelnik powiedział, że nikomu z sąsiadów nie dawał swojego numeru telefonu. Więc skąd ta sąsiadka, która jest syntezatorem mowy, wie tak naprawdę, jaki jest numer telefonu czytelnika? Opcje wydaje mi się, że są dwie. Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, więc teraz pierwszy raz rzucamy te pomysły, nie? Albo ktoś ze znajomych naszego czytelnika z niego żartuje po prostu. Albo rzeczywiście gdzieś tam na tej klatce schodowej któryś z naszych czytelników pomieszkuje i jest w stanie w odpowiedni sposób u odpowiednich ludzi odpytać o różne rzeczy i dowiedzieć się, jakie są numery telefonów, czy nawet po imieniu i nazwisku być może pozyskanym skądkolwiek z listy do głosowania, czy innych dla mieszkańców, są takie listy. Pozyskawszy nazwisko, jest w stanie u znajomych, u jednego czy drugiego operatora uzyskać informacje na temat numeru telefonu abonenta.
Wspominaliście o czymś takim jak zdobycie numeru telefonu. Jeden z takich przekrętów, który był często opisywany w ubiegłym roku i nawet w tym roku chyba czytałem o tym, to się działo na osiedlach w Warszawie. Konkretnie chodzi o karteczkę, słynna karteczka w drzwiach typu proszę o pilny kontakt, albo nie zastałem nikogo w domu, proszę o kontakt, numer telefonu i w zasadzie tyle. I to nie jest to, o czym niektórzy mogą teraz pomyśleć, typu jakiś premium numer, gdzie się zadzwoni i ściąga nam kasę, tylko chodziło o to, aby zdobyć numery telefonów do właścicieli mieszkań, którymi zainteresowany był deweloper. Czyli nie deweloper, a osoba, która handluje mieszkaniami. O to chodziło, czyli pozyskiwanie numerów telefonów w legalny, jakby nie patrzeć, sposób. To nie ktoś do nas dzwoni, nie ktoś brute force'uje nasz numer telefonu, tylko prosi nas o kontakt zwrotny i wtedy dopiero dowiadujemy się, że chciałby z nami porozmawiać na temat kupna naszego mieszkania. Przykładowo.
Oto świetny artykuł opublikował pewien człowiek, którego teraz nazwiska nie pamiętam, ale ten artykuł był na Niebezpieczniku podlinkowany, znajdę go i go wrzucę w notatki do tego podcastu. Ten człowiek opisywał w takiej krótkiej książce, jak optymalizował kampanie marketingowe na Facebooku, targetując konkretne dzielnice w Poznaniu i konkretne osoby, które miały odpowiednie lokale. Lokale o metrażu, jakim był zainteresowany inwestor. I oni pozyskiwali tam różnego rodzaju dane osobowe tych osób. Prawdopodobnie nie w ten sposób, o którym ty mówiłeś, tylko bardziej bazując na źródłach internetowych, parsowali tam księgi wieczyste, bo tam też sporo informacji jest. Korelowali to z innymi zbiorami danych, a następnie robili stargetowane reklamy na właścicieli tych mieszkań, które miały ich zachęcić do odsprzedania tego mieszkania poprzez pokazywanie, jak dobry moment jest na sprzedaż mieszkania teraz, bo później one stracą na wartości. I ta kampania, to było niesamowite, miała bardzo dobre wyniki. Tam chyba 16% taniej inwestorowi udało się odkupić te mieszkania niż cena rynkowa, dlatego że odpowiednio urobiło się te osoby poprzez kampanię marketingową na Facebooku, poprzez targetowanie na Facebooku. I te osoby, to nie było tak, że ktoś do nich dzwonił, tylko one same, widząc tą reklamę, zgłaszały się do inwestorów, a tak naprawdę do tego, powiedzmy, przedsięwzięcia, które było takim frontem dla inwestora i wchodziły jakby w komunikację mającą na celu wycenę tego mieszkania, a później sprzedaż tego mieszkania, no niestety dla tych osób poniżej rynkowych kosztów, ale piękna sprawa, jak można te źródła korelować, mając do dyspozycji Facebooka. To było przed skandalem z Cambridge Analytica, więc nie jestem pewien, czy teraz te wszystkie identyfikatory, które zostały użyte do tego mikrotargetowania, dalej są dostępne i można byłoby w taki sam sposób dotrzeć do tych konkretnych osób.
Tutaj wspominałem jeszcze wcześniej, jak mówiłem o tym typu proszę zadzwonić, proszę dać o pilny kontakt, że można byłoby tutaj podrzucić coś takiego jak numer premium, który mógłby nas tutaj kasować i jeżeli ktoś zadzwoni, no to w takim razie no, nabija sobie rachunek. Tylko no, w praktyce jesteśmy w stanie na oko rozróżnić, które numery w Polsce są płatne, a które nie są płatne.
Chyba, że to są egzotyczne kraje.
No właśnie, do tego dążę. Właśnie, są takie egzotyczne kraje, które mają prefiksy, które wyglądają jak polskie prefiksy, a polskimi nie są. No i tutaj nie da się zostawić za bardzo na kartce proszę zadzwonić na numer telefonu, bo ten numer telefonu jest troszeczkę za długi. Zamiast 9 cyfr nagle może mieć na przykład 12 cyfr, co już wzbudza podejrzenie, ale prościej można to zrobić, czyli zadzwonić do kogoś z takiego numeru o jakiejś nietypowej godzinie, typu trzecia w nocy, no i rano ktoś się budzi, no i prawdopodobnie będzie chciał na ten numer oddzwonić, typu dzwoniono do mnie z tego numeru, o co chodzi, coś w tym stylu. Takie prefiksy, które sobie spisałem, które były używane, spisałem to z artykułu z sieci Orange, która ostrzegała swoich klientów, aby nie dzwonili na do Kuby albo na wybrzeże Kości Słoniowej. Chodziło o to, że na przykład jeżeli widzimy prefiks typu 675, no to sugeruje polski numer telefonii komórkowej, a w praktyce jest to Papua Nowa Gwinea. No i chodziło o to, że osoba, która chciała nas naciągnąć, wystarczyło, że aktywowała tam usługę premium, no i czekała, aż ktoś zadzwoni. W praktyce można było stracić od kilku do kilkunastu złotych. Inne prefiksy, które znalazłem na liście ciekawych, to są na przykład Polinezja Francuska, czyli początek 689, przepraszam, albo można zadzwonić sobie na wybrzeże Kości Słoniowej, czyli prefiks plus 22 i 5, to plus 22 już niektórzy myślą pewnie Warszawa, telefon stacjonarny, a właśnie niekoniecznie. Jeżeli ktoś korzysta na przykład z iPhone'a, nie wiem jak jest na Androidzie, dlatego chwalę tutaj iPhone'a, no to tu jest trochę prościej, dlatego że numer telefonu, na który dzwonimy, jest tak fajnie dzielony na segmenty, co jest numerem kierunkowym kraju, co jest numerem kierunkowym tam miasta, jest to po prostu podzielone graficznie, sformatowane ładnie, no i już widzimy, że coś się nie zgadza.
Dodam tylko, że z tego co pamiętam, nawet UKE ostrzegał przed tymi przekrętami już kilka lat temu, natomiast ja niedawno rozmawiałem z człowiekiem, którego mama nabrała się na to i tam powisiała trochę na słuchawce, próbując się dowiedzieć, o co chodziło, czyli mimo, że stary numer, to jednak ciągle idzie na tym zarobić.
Okej, no to mówiliśmy o różnych oszustwach związanych z telefonami. Bardziej jakby pokazywaliśmy, jak oszukiwać właścicieli telefonów, abonentów. A ja chciałem jeszcze jeden temat poruszyć, związany z oszustwami i telefonami, a nawet stacjonarnymi. A dokładnie chciałem powiedzieć o tym, jak się hakowało, oszukiwało, ale budki telefoniczne, czyli same telefony, albo właściwie właściciela tych budek telefonicznych, czyli znienawidzoną przez wszystkich w tamtych czasach Tepsę. Co teraz oczywiście może być niezrozumiałe dla młodszego pokolenia, ale jeśli, no wy na pewno pamiętacie, ile kosztował internet w impulsach na dial-upie, jak w cenie było to, żeby za darmo dzwonić, nie tylko na pierwsze pojawiające się w Polsce numery premium, czy te sekslinie, które niesamowicie duże rzesze nastolatków interesowały, a były bardzo, bardzo, bardzo płatne, wysokopłatne. Więc ja kojarzę dwa takie sposoby, które można powiedzieć przetestowałem w praktyce. To się już przedawniło, nie wiem, czy się przedawniło, ale to nie ja, to mój kolega przetestował w praktyce. Były to niebieskie urnety, które miały numery telefonów wypisane na sobie, czyli budka miała numer telefonu i do budki można było zadzwonić. Dawniej, czy jakby na samym początku, bo tu trzeba dać duży hołd TPS-a, że ona reagowała na te próby oszustw i udoskonalała swoje zabezpieczenia, więc pierwszym takim ciekawym zabezpieczeniem, czy może brakiem zabezpieczenia, a ciekawym atakiem było to, że można było po prostu podnieść słuchawkę niebieskiego urmeta, podłożyć pod mikrofon w słuchawce tak zwany tone dialer, czyli urządzenie, które wypikało głosowo, tonowo konkretny numer, na który chcieliśmy zadzwonić, bo klawiatura na budce telefonicznej, na niebieskim urmecie, ona nie pikała, dopóki nie włożyło się karty. Dopiero po włożeniu karty można było tonowo wybrać numer i skontaktować się z jakimś numerem. Natomiast trik polegał na tym, że my nie potrzebowaliśmy klawiatury w budce, żeby ten numer wypikać, bo można było po prostu go wypikać innym urządzeniem. Do tego celu służyły specjalne tone dialery, czy urządzenia, które te dźwięki odgrywały, albo po taniości można było sobie wziąć pierwsze wtedy telefony komórkowe, cholernie drogie, ale ich tonowe wybieranie, czy ich dźwięki klawiatury, jeśli nie były to dźwięki typu klik, tylko właśnie konkretne tony, można było wykorzystać do tego, żeby z takiej budki zadzwonić. No i to przestało działać, bo ten mikrofon w słuchawce w budce nie działał, dopóki się nie włożyło karty. Więc no ten, można było taki ton dialer podstawić, ale budka nie rozumiała, nie słyszała tych tonów. Jakie było obejście tego problemu? Obejście tego problemu było takie, że jak budka miała numer telefonu wypisany swój, to trzeba było na taką budkę puścić sygnał. Nie wiem, czy ktoś pamięta, jak się puszczało sygnały, dając nas znajomym, żeby wyszli na przykład, nie wiem, na podwórko czy inny jakiś umówiony sygnał, no ale impuls wtedy kosztował nawet 70 groszy za minutę, więc puszczało się sygnały i ten sygnał można było puścić na budkę. Na budce pojawiała się wtedy rozmowa przychodząca, czy budka dzwoniła, na telefonie komórkowym, z którego się dzwoniło na budkę, rozłączało się taką rozmowę, czy nie ponosiło się żadnych kosztów, ale jeszcze przez chwilę ta budka była w trybie takiego połączenia przychodzącego. Jak się podniosło słuchawkę, można było usłyszeć takie piknięcie czasem, że jest rozmowa przychodząca, ale wtedy już po podniesieniu, po wzbudzeniu tej budki rozmową przychodzącą, mikrofon w budce zaczynał działać. Czyli można było zadzwonić na budkę, rozłączyć się, nie ponosić kosztu z telefonu komórkowego, a następnie podstawić ten telefon komórkowy pod mikrofon, szybciutko sobie wystukać ten numer i taka budka z rozmowy przychodzącej zaczynała generować rozmowę wychodzącą, bezpłatną dla osoby, która ten numer wykonywała. I ja pamiętam takie kolejki do tych budek telefonicznych, gdzie no każdy, kto stał w kolejce do budki telefonicznej, w ręku trzymał telefon komórkowy. To wyglądało kuriozalnie, bo ja wtedy akurat spacerowałem ze znajomym, który był z zagranicy, on przyjechał, przechadzaliśmy się po mieście i widzieliśmy właśnie, mieliśmy budki TPS-a, gdzie są trzy budki obok siebie, bo one z reguły występowały grupami, są trzy budki telefoniczne, w każdej budce ktoś stoi i rozmawia i do każdej budki jest osobna kolejka na 5, 6, 7 osób i każda z tych osób bawi się telefonem komórkowym w ręce i pamiętam, że mój kolega był totalnie zdezorientowany i mówi, ty o co chodzi, dlaczego tutaj wszyscy korzystacie z budek telefonicznych, jak każda z tych osób ma telefon komórkowy. No i trochę czasu zajęło, żeby mu wytłumaczyć, że tak naprawdę to korzystanie z tej budki telefonicznej no to nie było takie oficjalne korzystanie, można było dzwonić za darmo. I druga sytuacja, którą kojarzę, to już były srebrne urmety, to była sytuacja z kartą serwisową, którą można było zdobyć i przeprogramować przyciski ABCD bodajże, które były na tym srebrnym urmecie. To były takie przyciski, które służyły do szybkiego kontaktu z policją, ze strażą pożarną. Zabawa polegała na tym, że takie numery się przeprogramowywało na jakieś właśnie sekslinie i można było wtedy z takim po naciśnięciu takiego przycisku dzwonić sobie za darmo na dowolny w zasadzie numer, tylko dobrą praktyką, takim etycznym zachowaniem było to, żeby po skończeniu tej zabawy, dzwonieniu na czyjś koszt z budki telefonicznej, po prostu przywrócić ten stan sprzed ataku, czyli żeby pod przyciskiem A, B i C dalej była policja, straż pożarna, a nie te sekslinie, które ktoś tam gdzieś ustawił, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie ktoś w środku nocy z nożem wbitym w plecach doczołguje się ostatkiem sił do budki telefonicznej, podnosi słuchawkę, naciska przycisk robiący speed dial na pogotowie, a po drugiej stronie słyszy, cześć kochanie, co masz na sobie, no to byłoby słabe.
Innym sposobem, żeby zadzwonić gdzieś darmowo, było oczywiście to, co Piotrek powiedział, odblokowanie mikrofonu w telefonie. No i pierwsza metoda to było to, aby ktoś do nas zadzwonił, to już mamy przerobione, a druga metoda była taka, abyśmy to my gdzieś zadzwonili, ale nie wydając na to ani złotówki. No i co można było zrobić? No można było zrobić coś takiego jak połączenie na bezpłatną infolinię, czyli 0800. Przykładowo odblokowaną infolinią, taką na stałe odblokowaną na zawsze, była infolinia Telekomunikacji Polskiej. I chodziło o to, że zadzwonienie na numer 0800 bezpłatnej infolinii sprawiało, że połączenie zostało nawiązywane, faktycznie łączyliśmy się z jakimś konsultantem i teraz problem polegał na tym, aby rozmowa była zakończona przez konsultanta, a nie przez nas. No to jak to zrobić? No proste, wymyślać konsultanta. W tym momencie on się rozłącza, gdy zostaje rozłączony, nasz mikrofon jest odblokowany. Co dalej? Naciskało się krzyżyk. Krzyżyk, czyli tego hasza na klawiaturze telefonu i to znaczyło, że chcemy wybrać kolejny numer. I teraz wybieramy następny numer, ale właśnie w sposób, który powiedział Piotrek, czyli nie na klawiaturze, bo klawiatura w tym momencie nie działała tak jak należy i nie było żadnych nabitych, jakby to powiedzieć, punktów do rozmowy, impulsów, tylko trzeba było użyć właśnie wybieracza tonowego bądź też starego telefonu komórkowego. Ja jeszcze w domu mam taki stary wybieracz tonowy, taki profesjonalny, używany przez złodziei. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak do mnie trafił. Mówię poważnie. Na jakimś chyba targu staroci go kupiłem, ale to już było za czasów, gdy on był zupełnie nieużyteczny. Kupiłem go jako pamiątkę z przeszłości. No ale mam coś takiego, mogę kiedyś zdjęcie udostępnić, jak to wyglądało.
Skoro już jesteśmy przy klimatach retro, to jeszcze wypada dodać, że również faks, usługa faksu była wykorzystywana do wałków. Przede wszystkim przekręty nigeryjskie. W epoce, kiedy faks traktowano jako taki poważne narzędzie komunikacji w biurach, no, były w użyciu. To były klasyczne przekręty, typ najczęściej chyba na okazję wielką biznesową, interes życia, tego co pamiętam. Były też takie, które dotyczyły jakiejś tam potrzeby odblokowania przelewu, który niby gdzieś tam miał utknąć. I oczywiście oferty zakupu różnych rzeczy, które w rzeczywistości nigdy nie dotarłyby do odbiorcy. Także faksem takie numery robiono. Nie wiem, szczerze mówiąc, na ile one były skuteczne. Nigdy nie poznałem nikogo, kto by był kiedyś w ten sposób poszukany, ale wiem, że takie rzeczy były. Kolejne to były tak zwane faxback scams. To był w zasadzie wariant tego oszustwa, które dzisiaj spotykamy z telefonami, czyli był wysłany do kogoś fax z jakiegoś numeru, no i odesłanie wiadomości powodowało odesłanie wiadomości na numer o podwyższonej opłacie premium rate, co z kolei powodowało naliczenie dodatkowych opłat. Zakładam, że słuchają nas ludzie na tyle młodzi, którzy są w ogóle zdziwieni, że ktoś jeszcze dzisiaj używa faksu, choć wiem, że są i tacy, którzy by dyskutowali, nie, faks, jak to najbardziej jest w użyciu, nie wiem dlaczego, ale zawsze panowie z policji proszą mnie o faks. Takie skamy też były i w zasadzie to chyba można powiedzieć, że niewiele się na świecie zmieniło, to znaczy, dobra, zamieniliśmy faksy na komórki, ale w zasadzie pewne numery nadal pozostają takie same.
Dobra, jeśli chodzi o faksy, był jeszcze taki atak na faksy trochę oldschoolowy, nazywał się DDoS na faksy, a w zasadzie to był DOS na faksy. Polegało to na tym, aby komuś zapchać ten faks, a konkretnie sprawić, aby nie dało się przyjąć nowych faksów, czyli zużyć cały papier. Polegało to na tym, że przygotowywało się swój faks w taki sposób, że brało się trzy kartki papieru. Trzy kartki papieru na przykład z jakimś wulgarnym słowem i sklejało się je razem. Pierwsza kartka, druga kartka, trzecia kartka. Następnie dzwonimy na numer faksu w takim momencie, gdy wiemy, że faks zgłosi się automatycznie i puszczamy te trzy kartki sklejone razem. Chodzi o to, że jak pierwsza kartka wyleci z faksu naszego, ona jest sklejona, więc ciągnie następne, to w tym momencie pierwszą i ostatnią sklejamy razem. No i zostawiamy. No i w ten sposób po kilku do kilkunastu minut jest cały czas zapętlona taka funkcja typu wysyłaj, wysyłaj, wysyłaj. Cały czas te kartki są wciągane w kółko, a u naszego celu kończy się papier. Trochę taka dzieciniada bym powiedział, ale no jak ktoś miał dostęp do faksu i ktoś chciał odpowiednio na przykład swoją uczelnię zbombardować dziwnymi, wulgarnymi tekstami, no to można było zrobić taki DOS na faks.
Dziękuję Ci Piotrku, dziękuję Ci Kubo. Mam nadzieję, że podcast był pouczający również dla młodszych słuchaczy, którzy niekoniecznie mają wspomnienia związane z faksami czy z niebieskimi urmetami. Natomiast rzecz, o której wypada wspomnieć, to easter egg z poprzedniego podcastu, który trochę, przyznam, mnie to zmartwiło, okazał się dość do rozwiązania. Dotarło do nas kilka czy kilkanaście poprawnych odpowiedzi. Piotrek?
Ja myślę, że okolice 10 to jest to. Kilka osób pisało i pisało na różne nasze adresy e-mail, bo popełniliśmy błąd, chyba nie podaliśmy dokładnie, gdzie ci ludzie mają pisać, więc teraz ten błąd naprawiamy, bo ciężko jest nam dotrzeć do wszystkich osób, dlatego że na redakcyjną skrzynkę do 500 wiadomości dziennie potrafi spłynąć i nie zawsze wszystkie tak uważnie przeczytamy czy odczytamy, ale piszcie po prostu z rozwiązaniami tego odcinkowego easter egga na adres podcast@niebezpiecznik.pl. Nagrodzimy wszystkich, do których dotrzemy i którzy podali prawdziwą odpowiedź, tylko jeśli by się okazało, że podaliście taką odpowiedź, a my się nie odezwaliśmy, no to poprosimy Was o to, żebyście przeforwardowali tego swojego maila na podcast@niebezpiecznik.pl. Były też osoby, które się do nas odezwały i były prawie na tropie, albo były zupełnie nie na tropie, więc tych osób nie nagrodzimy.
W ostatnim easter eggu tam były zachodzące na siebie trzy ścieżki wklejone po długim momencie ciszy na końcu. Ten moment ciszy, z tego co wiem, niektórych zmylił. I te osoby szukały rozwiązania w różnych szumach po drodze. Rozwiązanie było na samym końcu. Tam były trzy schodzące na siebie ścieżki telegrafu na różnych poziomach wysokości i ostatecznie się okazało, że pytanie było o nieśmiertelną P, chodziło o nieśmiertelną partię szachową, trzeba było podać dalszy ciąg tego, co się znalazło w wiadomości. W tym odcinku również będzie easter egg, znajdzie on się na końcu, nie będę tego ukrywał, ale tym razem, w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich, nie będzie żadnego telegrafu. Na razie kończymy, dajemy sobie siana z alfabetem Morsa, nadawanym gdziekolwiek, będziecie musieli się nagłowić nad czymś innym. Powiem tylko tyle, że rozwiązaniem easter egga tego odcinka jest tytuł pewnego czasopisma i chcę, żebyście przysyłali nam tytuł tego czasopisma, który rozszyfrujecie sobie z tego komunikatu dźwiękowego, jaki zaraz usłyszycie. I to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.